18. świeczka mojego kalendarza adwentowego została właśnie odpalona. Jest to świeca, podobnie jak świeca z poprzedniego odcinka. Jest to świeca od Bubble U, którą kupiłam na targach w domu braci Jabłkowskich w Warszawie. Od przemiłej pani, która mówiła tak, kupię pani 3 świece, to jedną ma pani gratis, wszystkie są takie, czy w sensie wszystkie są tej samej wielkości. Tam świece sojowe. To nie jest w ogóle reklama. Opowiadam wam o tym, bo miałam po prostu przemiłe doświadczenie z panią. Nie dość, że kupiłam tych świeczek kilka, bo pomyślałam sobie, że część z nich będę wręczać jako takie dodatki do prezentów, a też zapachy są obłędne. Na przykład dzisiaj odpaliłam świecę o zapachu marcepanu i ona naprawdę pachnie jak marcepan, więc nie mogę się tego doczekać. Po drugie to są oleje, które potem można z tej świeczki, jak ona się roztopi, wylać i na przykład masować swoje ciało albo właśnie sobie je tam nawilżać, więc super. No i nie dość, że przy zakupie tam tych 6 świeczek dostałam 2 kolejne, to jeszcze pani mi dała jakieś tam inne rzeczy w gratisie, na przykład wosk, tylko że ja wosków nie palę, ale dałam Marcie. No i to po prostu było takie miłe doświadczenie, więc jeżeli macie ochotę na jakieś fajne świece, to myślę, że pani Bubble U będzie dużo milej, jeżeli pójdziecie do niej, czy dużo milej, no po prostu będzie miło, jeżeli do niej pójdziecie, bo naprawdę ma obłędne zapachy świec, łącznie z takimi zapachami perfumowymi. Ja na przykład sobie wzięłam jakiś zapach Chanel i jakiś zapach, co tam wzięłam? Toma Forda jakiegoś, bo ja lubię zapachy Toma Forda. No, dobra. Chciałam zacząć ten dzisiejszy Castmas od tego, na czym wczoraj skończyłam, czy na czym skończyłam poprzedni odcinek. Już nie będę ściemniać, że to było wczoraj, no wiadomo, że nie było wczoraj, tylko było 15 minut temu. Czyli te tradycje, których człowiek się pozbywa, albo rzeczy, których człowiek nie robi. Moja obserwacja na temat świąt, bo w moim życiu święta ten temat dzieli się na 2 etapy. I to wcale nie są święta przed poznaniem mojego męża i po poznaniu mojego męża, chociaż to jest podetap drugiego etapu, tylko na święta, kiedy żył mój tata i na święta, kiedy mój tata zmarł. Znaczy po tym, jak zmarł. Ostatnie święta z nim były pierwszymi świętami w naszym... Nie, drugimi świętami w naszym nowym domu. Przepraszam, pierwszymi świętami w naszym nowym domu. Bo jeszcze na... kiedy mieliśmy nowy dom... Dobra, powiem wam chronologię. To nie jest wcale do wycięcia, Judytko. Mówię do mojej kochanej siostry, bo to też jest fajne, jak się człowiek tak po prostu zastanawia. Dzisiaj będzie takie story time i dużo jakby moich przemyśleń. Dla tych wszystkich, którzy uważają, że czytanie maili czyichś to jest pójście na łatwiznę. Do nowego domu przeprowadziliśmy się w 2004 roku, na jesień. Dom nowy, czyli taki, który mój tata budował, wybudował. Dom, w którym obecnie mieszka moja mama, w którym mieszka moja siostra ze swoją rodziną. Ten dom był budowany na takiej zasadzie, że ma wyglądać jak kamienica, która wcześniej stała w tym miejscu. Kiedy ja przyszłam na świat w 1986 roku, to już tej kamienicy dawno nie było. Ona została wyburzona, bo była uszkodzona. Nie wiem, co się stało, ale... To była kamienica dwu, czy nawet trzypiętrowa, dość wysoka, która należała do moich pradziadków. I teraz, żeby było jasne, to nie było tak, że moi dziadkowie byli jakimiś kamienicznikami i po prostu włodarzami ziemi. Mieszkali w takiej dzielnicy Zabrza, która dzisiaj przeżywa swój jakiś renesans, ponieważ bardzo dużo osób tam kupuje teraz działki i ta dzielnica trochę młodnieje, natomiast... Ostatnie 20 lat tej dzielnicy mogłabym spokojnie nazwać takim emeryckim czasem, emeryckim etapem tej dzielnicy. I kiedy ja się urodziłam, mój tata w takim może spadku po swoich rodzicach dostał właśnie to miejsce, w którym moi dziadkowie mieli te kamienice. Aha, no bo teraz zaczęłam mówić o tych kamienicznikach, że po prostu wtedy mam takie wrażenie, chociaż to teraz pewnie możemy ktoś tam zje, że na Śląsku na początku, nie wiem, lat 30., 40., może nie budowano takich domów jednorodzinnych. Trudno mi sobie teraz wyobrazić taki dom jednorodzinny, śląski dom jednorodzinny z początków, z pierwszych dekad XX wieku. Wydaje mi się, że właśnie się budowało familoki. I stąd może nawet ta nazwa, teraz sobie tak myślę, chociaż pewnie gdybym teraz weszła w Google i sprawdziła, skąd jest nazwa familoki, to by się wcale tak nie okazało. Niemniej, moi dziadkowie mieli familok, czyli kamienicę. Taką, która stała na rogu dwóch ulic. Na dole tej kamienicy nie było mieszkań. Był ich warsztat krawiecki i zakład krawiecki, ponieważ oboje byli krawcami. I ta dzielnica, w której oni mieszkali, w której prowadzili ten biznes, była taką dzielnicą, w której właściwie wszyscy się znali. I mam wrażenie, że do tej pory może już tak nie jest. Teraz tak nie jest, bo się nam właśnie wprowadziło mnóstwo osób. Ale kiedy mój tata na przełomie lat 80. i 90. założył firmę budowlaną, to właśnie założył ją na miejscu, które zostało po tej kamienicy. Miał takie podwórko, na którym wybudował też na rogu, być może na tych starych fundamentach, nie wiem, taki parterowy budynek, w którym, pamiętam, miałam 4 lata, kiedy moi rodzice chcieli tam otworzyć sklep z boazeriami, farbami i tapetami. I ten sklep miał się nazywać Boa Farta. Bardzo mi się to słowo podobało. Oczywiście boazerie, farby, tapety. Boa Farta. I pamiętam, że moja mama robiła nawet takie rysunki. Moja mama pięknie rysuje. Że rysowała ten budynek i robiła taki szyld Boa Farta. Ale ten sklep tam nigdy nie powstał. Mój tata z kolei, kiedy się w podwórko tam wchodziło, po prostu tam była tak zwana baza, ponieważ częścią tych zabudowań, które były, kiedy tam moi pradziadkowie mieszkali, były tak zwane chlewiki. Każdy, kto na Śląsku mieszka, wie, co to są chlewiki. Znaczy, to też nie jest żadne słowo, które w języku polskim nie funkcjonuje. Ale na Śląsku, kiedy się właśnie pojedzie do jakichś takich dzielnic, gdzie są familoki, to w podwórkach są chlewiki, czyli to są takie małe komórki, pewnie lokatorskie kiedyś. One się nazywały chlewikami, nie wiem, czy tam się trzymało zwierzęta, czy nie. W każdym razie tam takie chlewiki były. I w tym miejscu, gdzie dziadkowie mieli właśnie jakieś zaplecze, to tam miał swoje składowisko sprzętu tej firmy budowlanej. Na placu urządzony parking, a nad tymi chlewikami dobudował sobie taką nadbudówkę. I tam miał swoje biuro. I tak to wszystko funkcjonowało. I w 2004 roku moi rodzice dokończyli budowę domu, którą nadbudowali nad tym, co miało być Boa Fartą, a potem było sklepem kosmetycznym mojej mamy. Teraz jest tam coś innego, ale nie powiem co, żebyście nie jeździli po Zabrzu, nie szukali tego miejsca. Chociaż kto ma wiedzieć, ten wie pewnie. I tam wybudował tata dom. I ten dom miał wyglądać jak właśnie kamienica. I wybudował tam 2 piętra. Dla siebie i dla mamy i dla nas. Dla mnie i dla mojej siostry. Z taką myślą, że kiedyś któraś z nas tam po prostu się osiedli z mężem, z rodziną. Co się zresztą zdarzyło mojej siostrze. I jak ten dom się wybudował i myśmy się tam wprowadzili, to był pierwszy raz, kiedy z takiej mojej najbliższej rodziny ktoś zaczął mieszkać w domu. Takim wybudowanym, takim, gdzie jest dużo miejsca, gdzie jest na przykład spiżarka, nie? Więc naturalnym było to, że od tej pory święta zamiast na wsi u moich dziadków, znaczy moi dziadkowie też nie mieszkają na wsi, bo mieszkają w takiej gminie, która nie ma co prawda praw miejskich, no ale jest tam, wiecie, urząd gminy, komisariat policji i tak dalej, ale nie ma praw miejskich. Więc ja to nazywam no, na wsi po prostu. Więc zamiast jeździć do dziadków na wieś, to dziadkowie będą przyjeżdżać do tego Zabrza i tam będziemy w tym dużym domu, gdzie są sypialnie, żeby wszystkich ugościć. Zresztą moja ciocia z wujkiem wówczas mieszkali w Zabrzu, więc mogli spać u siebie w mieszkaniu. No i będzie po prostu dużo więcej miejsca, bo u moich dziadków były po prostu 3 pokoje, z czego w jednym była wigilia, to był pokój dziadków, drugi był przechodni, a trzeci był na 4 osoby. Po prostu spaliśmy wszyscy na kupie. Co też oczywiście miało swój urok, ale im byliśmy więksi, mówię tutaj o dzieciakach, no to tym było trudniej. Ale były to takie święta, kiedy ja już byłam na studiach, na które chciałam się dostać. Na tych studiach szło mi całkiem wtedy dobrze, naprawdę wtedy mi szło dobrze. Co prawda byłam w bardzo dużym takim cierpieniu, ponieważ rozstawałam się wówczas z moim chłopakiem, ale jeszcze nie wiedziałam najgorszego, że mnie zdradza. A to też takie, wiecie, nawet nie byliśmy już wtedy oficjalnie parą, ale takie to było on and off. Z czego ja wciskałam on, a on wciskał off. Więc nic przyjemnego, wiemy. Ale to wciąż były takie święta, kiedy był ten dom. I nie było tego ścisku. I był kominek w święta. I pierwsza w naszej historii rodzinnej żywa choinka. Nigdy nie mieliśmy żywej choinki. I był ten tata. I on się leczył. I nic nie wyglądało na to i nie wskazywało na to. Tak mi się przynajmniej wydaje, że nie wskazywało. Chociaż wydaje mi się, że lekarze wiedzieli, że raczej to są jego ostatnie święta. Ale naprawdę nikt nie przypuszczałby, widząc go, że on jest chory. Zresztą nawet jego znajomi w ogóle nie wierzyli, że on jest na cokolwiek chory. Do pewnego momentu. I to były takie święta, że miałam takie poczucie, że od tej pory po prostu wszystko się będzie świetnie układać. No i to był ostatni taki moment w moim życiu, kiedy święta kojarzyły mi się tak, właśnie tak. W tamte święta wszystko było na swoim miejscu. Były te potrawy, które zawsze są. Były te same osoby, które zawsze były. Moi dziadkowie, brat mojej babci, moja mama, tata, moja siostra, ja, moja ciocia, wujek i mój kuzyn. I naprawdę nikogo nam nie było do szczęścia potrzeba. Na drugi dzień zaprosiliśmy wtedy naszą rodzinę właśnie od strony taty i siostrę. To też było takie fajne, że nagle przychodzi inna rodzina do nas na święta, bo zawsze te święta były na wsi u moich dziadków, więc tylko spędzaliśmy je razem. No a co było dla mnie w ogóle fantastyczne, to, że w drugi dzień świąt byłam w Zabrzu i mogłam pójść do znajomych na taką wigilijkę, powiedzmy. Wiecie, takie, czy nie wigilijkę, tylko jakby drugi dzień świąt i już była taka, powiedzmy, impreza ze znajomymi, że się zjadało te resztki i tak dalej. I po prostu czułam się taka na miejscu, osadzona. Kolejne święta to było wszystko poza osadzeniem w życiu. Bo w 2006 roku już wiedziałam, że zawaliłam studia, że już mam cały rok w plecy. A wiedziałam to w grudniu dlatego, że pierwsze poleciały lektoraty, które łącznie miały 11 punktów ECTS, a do 10 można wziąć warunek, nie? W sensie na kolejny rok. A już wiedziałam, że mam tych punktów 11, że nie ma powrotu. Wszystko dlatego, że ja pracowałam na etacie, chodząc na dzienne studia. A pracowałam na etacie, bo mój tata zmarł i był jedynym żywicielem rodziny. Moja mama poszła po raz pierwszy od wielu, wielu lat do pracy. Przede wszystkim poszła do takiej pracy jako nauczycielka, więc dostawała pensję, jak to się mówi, stażysty? Lekarza, nie lekarza, tylko nauczyciela stażysty. Zarabiała pewnie jakąś minimalną krajową, która wówczas to było chyba 900 zł. Może miała jakieś dodatki, nie wiem. Moja siostra była w gimnazjum, dostawałyśmy rentę po tacie, więc ja chciałam, żeby mama miała więcej na to, żeby siostrę utrzymać, więc z tej renty się, czy nie zrzekłam, tylko po prostu jakby nie pobierałam jej, więc poszłam do pracy. No i co? No i przyjechałam na te święta, które już nie były w naszym domu, były znowu u dziadków. I wtedy się po raz pierwszy rzuciłam w taki... A to było takie smutne trochę, bo to takie właśnie trochę jak J pisała w tym mailu swoim parę tam dni temu, że tylko, że ona nie miała związku wcześniej, ale tak bardzo potrzebowała kogoś u swojego boku, że zaczęła po prostu szukać, tak wiecie, na pałę. I ja też myślałam, że to w ogóle robię tak odpowiedzialnie, tak że mam to wszystko przemyślane, więc już jakby od śmierci mojego taty przerobiłam dwóch chłopaków wtedy. Jakby byłam już drugim. Z którym mnie kompletnie nic nie łączyło, mimo że był wspaniałym, naprawdę fajny człowiek, taki naprawdę fajny człowiek. Spotykałam się z nim ze 3 tygodnie. W ogóle to oczywiście wiadomo, że to nie chłopak żaden, no ale tam, na tamten moment jakby tak. I właśnie to, że ten dom jest pusty, miał być pełny, że są takie straszne problemy finansowe po śmierci mojego taty, że zamiast jechać do tego ciepłego domu, który jest rzut beretem od Krakowa, to muszę jechać znowu na tę wieś, ale już nie jadę samochodem, już nie leci Chris Rea w radio, wiecie, I'm driving home for Christmas, czyli w ogóle piosenka, która mnie zawsze najbardziej wzruszała w święta, była taka fajna. Tylko musiałam iść na jakiś PKS, jechać tym PKS-em do Kielc i w Kielcach przesiadać się na kolejny PKS do Ostrowca Świętokrzyskiego i stamtąd dopiero ktoś miał mnie odebrać. I pamiętam, że utknęłam wtedy na PKS-ie w tych Kielcach. A pogoda była okropna. To była w ogóle jakaś taka zima, hardkorowo zimna. Było bardzo mroźno. I pamiętam, że była plucha na zewnątrz. I że było strasznie zimno. Nie miałam wtedy walizki, bo jeździłam właśnie taką komunikacją, takim zbiorkomem, tu pociąg, tu jakiś autokar, tu coś, więc jakby łatwiej mi było po tym Krakowie biegać z takim plecakiem turystycznym. I miałam taki plecak turystyczny i pamiętam, że go nie miałam jak położyć na podłogę, bo ta podłoga była cała nawet pod dachem w tym PKS-ie, który w ogóle był nieogrzewany. Wszystkie kasy zamknięte, nieczynne, po prostu nic nie działało. Nie mogłam go położyć na podłogę, bo tam po prostu była woda z tych takich roztopów. Albo padał deszcz, nie wiem, ale pamiętam, że było straszliwie mokro. Więc w tym plecaku czekamy ten PKS, który w ogóle nie przyjeżdżał. Spóźnił się kilka godzin i ja tylko pamiętam, że dostawałam jakieś takie SMS od rodziny właśnie, że tam kiedy będziesz, no kiedy będziesz, kiedy będziesz. I pamiętam, że przyjechałam chyba wtedy dzień przed Wigilią, a u mnie w domu zawsze było właśnie to takie przygotowywanie, ten taki czas takiego zapieprzu świętego, nie, przed świętami. Ale wydaje mi się, że wszyscy byli tak strasznie zestresowani tym, że to są pierwsze święta po śmierci mojego taty. A mój tata był takim człowiekiem, który no chyba to wszystko, kurde, trzymał w kupie jakoś. No. Dzisiaj te role pewnie pełni moja ciocia. Tak mi się wydaje. Ale ten tata był takim celebrującym te święta człowiekiem. Ja na tym mroźnym, mokrym, ciemnym, okropnym dworcu PKS w Kielcach, a nigdy wcześniej nie byłam w Kielcach, mimo że przez nie przejeżdżałam wiele razy. Poczułam się tak strasznie samotna i to był jeden, jedyny raz, kiedy pomyślałam sobie o tym, żeby po prostu uciec. Tak, ale tak od wszystkich zaginąć. I to nie tylko dlatego, że tak bardzo się bałam tych świąt, że tak bardzo się wtedy źle czułam, tylko właśnie też, że jakiś chłopak, z którym mnie nic nie łączy. Nawet nie wiedziałam, czy on mi się podoba, czy nie. Że się czułam taka zobowiązana. Że tak po prostu wykonywałam wówczas czynności dziewczyny, wiecie, takie, że po prostu pisałam mu miłe rzeczy. Nawet nie wiem, czemu nie pisałam, że go kocham. Takie, wiecie, takie po prostu, tak jakbym za wszelką cenę chciała wrócić do tego, co było ten rok temu, dokładnie o tej samej porze, że ja wtedy kochałam, że była ta rodzina, że było to ciepło, że było bezpiecznie, że ja wiedziałam, gdzie jestem. I to było takie najgorsze święta w moim życiu. Pamiętam, że przyjechałam w końcu do tych moich dziadków, przyjechałam późnym wieczorem. Pamiętam, że były jakieś takie teksty, pewnie ze strony mojej mamy i chyba też babci, że przyjechałam na gotowe, a przecież przyjechałam, bo tylko tego dnia miałam wolne jakby. Ja tam chyba w ogóle jeszcze do pracy szłam tego samego dnia, tylko musiałam wcześniej tam wyjść. To jest okropne. Jak sobie teraz myślę, to wspomnienie jest okropne i cieszę się, że w ogóle jakoś o tych świętach nie pamiętam. Znaczy, no teraz o nich opowiadam, więc pamiętam. Ale na szczęście gdzieś tam je zepchnęłam do tyłu i to były najgorsze święta mojego życia. I w sumie chciałabym powiedzieć, i może to jest też taka ciepła historia, która stąd płynie, z tej historii, że ja naprawdę byłam przekonana, że tak wygląda piekło, że tak wygląda koniec życia. Wielokrotnie, kiedy się budziłam, to się zastanawiałam, czy to w ogóle jeszcze jest życie, czy to już jest właśnie, czy ja w ogóle umarłam. Bo to tak wyglądało, jak ja bym umarła, nie jak mój tata. 3 miesiące później będę po raz pierwszy w życiu miała taki silny epizod depresyjny, albo na 2,5 miesiąca później. Taki epizod, że pamiętam tylko, że ja leżałam w pokoju, no pewnie musiałam się załatwiać, musiałam pewnie chodzić czasami do sklepu, ale też pamiętam, że moja koleżanka wtedy, Kasia Ponczas, pozdrawiam, chodziła ze swoim ówczesnym chłopakiem i mi tam coś ogarniali i tak w ogóle byli wtedy dla mnie taką najbliższą rodziną. I to widzicie, ludzie ze studiów, których poznałam, nie wiem, pół roku wcześniej, i to takie, wszystko było takie nowe, inne, takie niegłębokie, takie po prostu niegenetyczne, nie wiem, jakieś takie w ogóle wyrwane z kontekstu. I ten mój chłopak, który był w Krakowie, już wtedy były chłopak w Krakowie, który, jak się okazało, zdradzał mnie z moją przyjaciółką najlepszą. Znaczy, ona też mnie zdradzała. I oni byli w tym Krakowie. I to wszystko by się działo obok. I oni coś tam nowego zaczynali, budowali, byli szczęśliwi, nie wiem, coś tam. A ja po prostu byłam taka nieszczęśliwa, taka po prostu... Ja byłam tak bardzo nieszczęśliwa. I mówię to nie dlatego, że ja teraz narzekam, no bo teraz jestem w zupełnie innym momencie. Ale właśnie może to jest jakaś myśl, która płynie jako nadzieja do was wszystkich, którzy się bardzo źle czujecie w te święta. Że mimo, że takie święta się zdarzają i czasami mogą nawet trwać przez kilka lat, bo u nas w rodzinie tak było i tak mi się wydaje, że trwały przez kilka lat, to potem się to odmienia. I moje przemyślenie dzisiaj, kiedy sobie wchodziłam po schodach, na klatkę schodową, nie wiem dlaczego akurat to było przemyślenie, jak wchodziłam po schodach, że takich świąt jak wtedy, kiedy był mój tata, nie było już nigdy. Ja już nigdy nie postrzegałam świąt w ten sam sposób. Po prostu to się stało, to minęło i to wiem dzięki wam, w sensie wasze historie mi uświadomiły, że to po prostu przeszło, już minęło, to jest przeszłość i nie da się tego odtworzyć. A wydaje mi się, że całe moje życie dotychczas polegało na tym, że gdzieś tam podświadomie bardzo bym chciała odtworzyć tamte święta. Chociaż jeden raz, tamte święta i to jest niemożliwe. I jak czasami sobie na nie patrzę, na te święta, do których bym tak bardzo chciała dążyć, które były mi takie najbliższe, takie naturalne, takie po prostu, wiecie, to, czego się nauczyłam w życiu, jak charakter pisma, to taki charakter spędzania świąt, to te święta miały mnóstwo swoich minusów, które mi mega nie odpowiadały, na przykład właśnie alkohol na stole. I mimo, że u nas nie było problemu alkoholizmu, jakby nikt, nie było takiej sytuacji, że ktoś tam się upijał, że było jakoś głośno, że było jakieś kłótnie. Nie, w ogóle nic z tych rzeczy. Że to był taki motyw, ale w ogóle jakby nie związany z naszą taką rodziną najbliższą, ale to w ogóle na inny raz. W ogóle nie na ten temat. I myśmy nigdy nie chcieli tej wódki tam na stole w ogóle, bo to zawsze była wódka. Jakoś faceci piją wódę, nie? I pamiętam, że kiedyś zrobiliśmy bunt, mój kuzyn, ja i moja siostra, że po prostu ma tej wódki nie mieć. I nie wiem, o co chodziło, że myśmy tak strasznie tego alkoholu nie chcieli, ale chyba to było dlatego, że myśmy się w szkole z moim kuzynem dowiedzieli, że generalnie nie ma alkoholu za bardzo w święta. I my, chyba nam było wstyd, ja nie wiem. Poza tym to chyba też było tak, że póki tego alkoholu nie było, to te święta były takie bardziej wspólne, a potem to już było takie, wiecie, dobra, to cyk i tak dalej, nie? I że może tak się wtedy bardziej rozdzielaliśmy z tymi dorosłymi, a... Może tego nie chcieliśmy, nie wiem. No ale na przykład tego nie lubiliśmy. Nie lubiliśmy tego, że się bardzo dużo oglądało telewizji u mnie w domu w święta. Z kolei teraz się nie ogląda w ogóle telewizji w święta. I też mi brakuje na przykład tego, że czasami właśnie takie przedpołudnia, szczególnie z moim kuzynem i moją siostrą, spędzaliśmy właśnie w pokoju dziadków na oglądaniu jakichś tam filmów świątecznych. I filmów świątecznych nie oglądałam 100 lat już praktycznie. I bardzo mi tego brakuje. No ale było dużo rzeczy, które bym chciała zmienić, które chciałam wówczas zmienić, a potem to wszystko obrosło taką legendą, takim, wiecie, idealizowaniem, no ale brakowało mi wielu rzeczy. No i na przykład w Warszawie mieliśmy choinkę, a mieszkam w Warszawie już 6 lat. Mieliśmy choinkę 3 razy. I zawsze część tych świąt spędzaliśmy tutaj, a na pewno spędzaliśmy tutaj okres właśnie taki około sylwestrowy i tej choinki nie było u nas. I właśnie na przykład ta choinka, w tym roku to wiem, jest symbolem świąt i kiedy jej nie ma, to nie czuję tego, że te święta są pełne. Więc będzie choinka w tym roku. I to wiem na pewno, że ta choinka to jest właśnie to, co ja chcę mieć w domu w święta, czy w tym okresie. Ale żeby nie zostawić tej historii takiej uciętej w tym miejscu, kiedy były te najgorsze święta, to powiem wam, kiedy zaczęły być fajne święta znowu. I to wcale nie było wtedy pierwszy raz, kiedy pojawił się Krzysiek w moim życiu, tylko to było wcześniej. Rok albo dwa lata wcześniej. I wydaje mi się, że pojawił się już wtedy Daniel, czyli mąż mojej siostry dzisiaj. I były to święta, które już spędzaliśmy w Zabrzu. Bo u moich dziadków po prostu było już tak ciasno, że głównie nam, dzieciakom, to przeszkadzało, nie? Ja wtedy pracowałam już na Śląsku, więc myślę, że to są lata 2013-2015, ale na pewno nie mówię o 15 roku, więc obstawiam, że jest to 14 rok. Tam zostaję wolontariuszką Szlachetnej Paczki i przez 3 sezony jestem wolontariuszką. Pierwszy sezon jestem darczyńcą, a potem jestem wolontariuszką. I te święta zaczynają się dużo wcześniej, bo się zaczynają pod koniec listopada, są te paczki i się zaczyna jakoś tak żyć. I pamiętam właśnie, że jak się pojawił Daniel, na pewno to było jak się pojawił Daniel właśnie, to Daniel wniósł w nasze życie coś takiego innego. I takiego czegoś, co zastąpiło jakąś taką właśnie męską rolę w tych świętach. I może dlatego one po raz pierwszy były fajne od tego czasu. Ja to przynajmniej tak postrzegam. A myśmy z Danielem wtedy wcale nie mieli dobrych relacji. Powiedziałabym, że to było apogeum naszego bardzo złego traktowania siebie. Chociaż nie wiem. No myśmy się nie lubili. Konkurowaliśmy ze sobą. Generalnie nie wiem. Pewnie o uwagę mojej siostry. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ale wtedy w okresie świątecznym chyba nastąpił właśnie przełom, jak teraz sobie o tym myślę, bo pamiętam, że Daniel miał taki jeździł takim dostawczakiem, znaczy na co dzień jeździł czymś innym, ale ten dostawczak wziął od swojego ojca, przyjechał do Zabrza. Ja jechałam na pacę tego dostawczaka, moja siostra w środku, i pojechaliśmy do Domu Muzyki i Tańca kupić choinkę. I żywą choinkę znowu. Chyba po raz pierwszy od znowu długiego czasu była to żywa choinka. I na tej pacy ją przewieźliśmy do domu, tam ją ubraliśmy. Wcześniej właśnie robiliśmy tę Szlachetną Paczkę. Daniel też się w to angażował. A po Szlachetnej Paczce pojechaliśmy do jakiejś karczmy, zjedliśmy jakieś mięsiwa, po których się czuliśmy strasznie źle, ale to nam nie przeszkadzało, żeby wieczorem do jakiegoś filmu czy serialu zamówić sobie 3 wielkie, tłuste pizze z telepizzy i jeść je na podłodze w moim pokoju, pić piwo. I sam fakt, że byłam wtedy w tym domu rodzinnym, że miałam swój pokój, że się działo coś fajnego, takiego poza tym, co myśmy znały na co dzień przez te wszystkie lata i poza tym, że w te święta bardzo było czuć tego, że tam kogoś nie ma, to nagle się pojawił ten Daniel, po prostu zupełnie inny człowiek, z innymi jakimiś w ogóle przyzwyczajeniami, innymi tradycjami świątecznymi, z jakąś swoją historią, ze swoim żartem. To on jakoś sprawił, że mi się w tamtym roku, pamiętam, bardzo chciało starać. Ja wzięłam wolne w pracy wtedy, przed tymi świętami i na okres między właśnie świętami a Nowym Rokiem. Pamiętam, że parę dni przed Wigilią musiałam wstać bardzo wcześnie rano, żeby mojej mamie oddać auto do mechanika. Fajnie, mamo, że sama tego nie zrobiłaś. Mimo, że tym autem nie jeździłam. No ale właśnie to jeszcze był ten czas, kiedy się na wszystko zgadzałam. I pamiętam, że pieszo wracałam z tego mechanika. Dla wszystkich, którzy są z Zabrza, to powiem tylko tyle, że musiałam wracać ze zjazdu na DTS-kę na Zaborzu, ale tym środkowym Zaborzu, tam koło kościoła. I pieszo przez Rymerkę przejść do przystanku obok Guido. Więc to był taki kawał drogi, jeszcze było strasznie zimno. I o 7 rano byłam w sklepie już takim, tym naszym dzielnicowym, gdzie wszystkie panie mówią po śląsku i tam coś zamawiałam. Pamiętam, że postanowiłam wtedy, że zrobię makówki, czyli coś, co mój tata bardzo lubił na święta. I zrobiłam pierwszy raz w życiu te makówki wtedy. I po prostu mi się chciało i dekorowałam ten dom i pamiętam, że po prostu mi się chciało. I to pewnie mi się chciało, bo był ten Daniel po prostu. Bo mi się może chciało bardziej postarać, nie wiem. I tak to było. I to były takie pierwsze święta, które były przełomem. Potem kolejne święta też były w Zabrzu. I na te święta, w pierwszy dzień świąt, zupełnie niespodziewanie przyjechał Krzysiek na obiad, mimo że się spotykaliśmy dopiero od miesiąca, byliśmy razem, nawet chyba niecałe. Nie, no byliśmy razem od miesiąca. I on w te święta poznał całą moją rodzinę. Kolejne święta już spędzaliśmy na dwa domy, w sensie mówię tutaj o sobie, o Krzyśku. I to były jedyne święta, kiedy się nie spotkałam z moją siostrą, ani w Wigilię, ani w pierwszy dzień świąt. Dlatego przyjechałam potem od razu w drugi, bo sobie nie wyobrażałam świąt bez mojej siostry. I tak jest do dzisiaj. Po prostu świąt bez mojej siostry sobie absolutnie nie wyobrażam. I nie chciałabym nigdy z tego rezygnować, dlatego czasami jak Krzysiek mi mówi, że on najbardziej to by chciał święta spędzić w ciepłych krajach, z dala od wszystkich, to ja mam takie, no to jest właśnie ten grunt, na którym się absolutnie nigdy nie zgodzimy. Ale wczoraj Krzysiek mi powiedział, ale nie będę tego mówić, bo to Krzysiek mi powiedział, jakie ma marzenie na święta w przyszłości. I to się wiąże z naszym domem, z naszą rodziną i bardzo mi się ten plan podoba. I on we mnie tak właśnie dużo nadziei buduje. Więc opowiadam o tym dlatego, że wydaje mi się, że Castmas, jeżeli kiedyś powstał, znaczy jeżeli kiedyś powstał, jeżeli z jakiegoś powodu powstał, to chyba właśnie z tego powodu, że po śmierci mojego taty, po tej całej przebudowie naszej rodziny, kiedy naprawdę na lata straciłyśmy absolutnie kontakt z rodziną mojego ojca. I dwa lata temu, kiedy to moja siostra święta urządzała i organizowała, myśmy siostrę mojego taty po prostu zaprosiły na drugi dzień świąt. Co prawda nie na jakiś obiad, jakieś posiadówy, wiecie, składania sobie życzeń, opłatki i prezenty, ale po prostu przyszła z całą swoją rodziną, z mężem na kawę, ciacho. I to był też taki puzzle, który gdzieś tam mi się ułożył. I to trwa strasznie długo. Ale może, jeżeli wy będziecie mieli świadomość tego, co ja tam przez lata sobie gdzieś tam budowałam, to może wam się uda szybciej. I to chyba tutaj głównie do Martyny, która napisała w poprzednim odcinku o tym ojcu, o którym nic nie wie i czy ma prawo w ogóle się dowiadywać, bo jej mamę to boli. I moja mama, o dziwo, myślałam, że ona po prostu się ukryje, że nie będzie ten. Pierwsza przyszła i siedziała i gadała z tą ciotką, z którą chyba się nie dogadywała na co dzień. Tak kiedyś. I właśnie może te święta mnie nauczyły tego, to Boże Narodzenie właśnie nauczyło mnie tego, tych kilka Bożych Narodzeń, że wszystko można jakoś tak zaczynać budować od nowa. I może dlatego właśnie w tym roku jest tak, że łączymy, właśnie szukamy sposobu na to, żeby te święta każdy spędzał ze swoją rodziną. Dlatego będą rodzice Krzyśka, dlatego będzie moja mama i moje siostry i dlatego będą też teściowie mojej siostry. I spotykamy się w mieście, z którego nie pochodzimy i w którym nie mieszkają nasi dziadkowie, tylko w mieście, z którym się gdzieś tam nasze życie coraz bardziej wiąże. I może teraz to ktoś inny może do takiego miasta przyjeżdżać, mówię tutaj o swojej mamie, bo moja siostra ze swoim mężem mieszkają dalej na Śląsku, ale jako że się razem budujemy i to budujemy się właśnie niedaleko Warszawy, no to też już coraz bardziej jest ich okolica, tym bardziej, że właśnie rodzina mojego szwagra już teraz w całości mieszka w Warszawie, więc stare drzewa da się przesadzić. I właśnie ten Castmas te 3 lata temu powstał, czy 2 lata temu, ale to jest 3. sezon Castmasu. Może właśnie dlatego, że mi tak strasznie brakuje w życiu tego grudnia, tej celebracji grudnia. Tego, że były urodziny mojego taty, że były urodziny mojego kuzyna, z którym jakby nasze drogi się trochę rozeszły, bo on też wyprowadził się do Warszawy. Tak rzadko się bardzo widujemy. Czasami po kilka lat się nie widzimy. A to jest mój brat cioteczny, nie? I więc to takie 2 osoby, które wyleciały po prostu. Urodziny mojej cioci, z którą właściwie kontaktu nie było po śmierci mojego taty, totalnie wyleciały. Mikołaj, no to jak już masz 20 kilka lat, no to no nie robi się imprezy z okazji Mikołaja. Więc w ogóle ten cały grudzień się ograniczył tylko do tych świąt. I do Sylwestra, w którego moja mama zawsze płakała, bo wspominała Sylwestra z tatą, ostatniego, który był dla niej bardzo taki ważny i wzruszający i fajny. Więc ja zawsze zostawałam w tym domu, żeby ona nie była sama, bo się po prostu chyba bałam i było mi jej strasznie żal. Tylko kilka razy wyjechałam. Może ze trzy. No i co? I myślę sobie właśnie, że ten Castmas to była taka próba pewnie stworzenia jakiejś nowej tradycji, która mi te święta i ten okres przedświąteczny po prostu by tak uszlachetniła, nie wiem, uczyniła uroczystym. I wydaje mi się, że po prostu w tym roku mam poczucie, że to się udało. I właśnie dzięki wam, i to naprawdę mówię totalnie z całą, jakby jestem przekonana, że właśnie gdyby nie to, że do was coś mówię, że czytam przede wszystkim wasze wiadomości o tych tradycjach, o tych wszystkich wątpliwościach, część tam z was sobie zaczęłam obserwować na Instagramie. Jeszcze przedwiedziałam, że Adrian sobie przystroił cały balkon. Mówię, kurczę, no fajnie by było przystroić balkon. No zrezygnowaliśmy z tego parę lat temu, no bo po co nam przystroić, wiecie, takie po prostu, no po co ty przystroić balkon? No jasne, no po co mieć zęby, po co w ogóle wstawać z łóżka? Jasne, po co. I Krzysiek wczoraj sam kupił sople w Obi. I teraz wiszą nam piękne sople na balkonie. Może pokażę na grupie albo na Instagramie, pokażę wam, jak balkon z zewnątrz wygląda. W dwóch oknach gwiazdy, na balkonie sople, super. Stoi tutaj po mojej prawicy choinka. Jeszcze taka łysa, bo nie ubrana. Ale kupiłam wczoraj ozdoby. Kupiłam jakieś tam grzybki, jakieś drewniane gwiazdki. Wszystko jest w ogóle takie inne, takie kolorowe, malowane. Może mi się to spodoba, może nie, nie wiem. W każdym razie chcę się postarać. To chyba po prostu działa w dwie strony, że trzeba się postarać, żeby coś potem dostać, a dostanę, jeżeli się otworzę na to. I wy mnie w tym roku uczycie otwarcia się na ten okres świąteczny, bo w zeszłym roku, mimo że ten Castmas w zeszłym roku był chyba najbardziej sprofesjonalizowany, tak mi się wydaje, to był takim Castmasem, który nie poruszał mnie tak jak tegoroczny i który sprawiał, że traktowałam go jako zadanie, jako pracę, bo to tu rozmowa, tu jakieś nagranie, tu jakiś wywiad, tu jakaś lista prezentów. Pamiętam, że po prostu myśmy tak ciężko z moją siostrą na tym pracowały, po prostu wymyślanie, po prostu jakbym pracowała naprawdę w agencji, wiecie, jakieś Google Docsy pootwierane. Absolutnie nie mówię, że to było niefajne, bo wyszedł z tego fajny cykl, ale mówię właśnie to dlatego, że to właśnie tegoroczny Castmas mnie bardzo poruszył. Tak wewnętrznie i rozwinął mnie wewnętrznie i spowodował, że w sobie gdzieś tam wiele rzeczy poukładałam, czy tam staram się w ogóle poukładać, albo w ogóle rozbudziło to jakieś moje różne przemyślenia. No i właśnie na przykład takie, co dla mnie jest takim czymś, do czego ja dążę, albo czego najbardziej od tych świąt oczekuję. I oczekuję najbardziej od tych świąt jednak takiej atmosfery oczekiwania i radości na to spotkanie. A tej radości przez wiele, 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 wiele lat u nas nie było. Po prostu zawsze było smutno. Zawsze mój wujek się wzruszał. I nie wiem, dlaczego tak się działo, bo on wcześniej tak nie robił, ale zawsze na sporą część tej Wigilii po prostu wstawał od stołu, szedł dzwonić do swojej rodziny, tam do swoich braci, do swojej mamy, taty. A wiem też, że on bardzo przeżywał śmierć mojego taty. To był taki, dla niego mój tata to był właśnie brat łata, taki totalny, nie? Że miał dużo chyba bliższą z nim relację niż z którymkolwiek ze swoich braci, więc może to dla niego było trudne. Szczególnie, kiedy jego syn nie przyjeżdżał na święta. To też było takie. I właściwie przy tym stole się ciągle odczuwało te braki. Potem zmarł brat mojej babci, która akurat jakby w święta nie pełni jakiejś bardzo ważnej roli. Czasami wręcz był, jego rolą było stworzenie problemów święta. To właśnie to, o czym tam wcześniej mówiłam. Ale też go zabrakło przy tym stole. Potem moi dziadkowie jakoś tak się trochę podstarzeli. Też babcia nic nie robiła wokół tych świąt, bo już była coraz starsza. I też po prostu to wygląda. Była taka niezaangażowana, nie? Po prostu siadała, jadła, potem przesypiała, szła spać, do widzenia. I o 19 było po Wigilii, nie? No i to dlatego może były smutne święta. Ale też mi dużo dały do myślenia święta, które były raz jedyne wyjazdowe do Karpacza. Pojechaliśmy też trochę zmienionym gronem, bo byli z kolei teściowie mojego, właśnie mojej siostry, teściowie mojej siostry i brat i jego partner. I byliśmy na święta w Karpaczu i wiecie, kuchnia w ogóle inna. Nie mieliśmy choinki, a naprawdę wtedy było fajnie, bo spędzaliśmy właśnie święta w taki luźny sposób. I naprawdę było spoko. Dobra, już odpływam tymi myślami, ale chyba to, co dzisiaj wam chciałam przekazać, to to, że takie święta, które kiedyś były i które nigdy nie wrócą, to jest prawda, one już nigdy nie wrócą, ale to nie znaczy, że kolejne święta nie zaczną w pewnym momencie być takimi, które są naprawdę dobre. I coraz bardziej mi się wydaje, że jest duża szansa na to, żeby z każdym rokiem, nie żebym sobie tak zakładała, bo tego nie zakładam, kolejne święta właśnie coraz bardziej utwierdzały mnie w takim, a właściwie to ugruntowywały mnie w takiej tradycji nowej, która pewnie zacznie mi po prostu dawać dużą przyjemność i takie poczucie satysfakcji i takiego właśnie uzupełnienia i wypełnienia jakby tą świąteczną atmosferą. I tego wam wszystkim życzę, bo wydaje mi się, że to prędzej czy później każdego na jego drodze dojrzewania, dorosłości, czy tam drodze do dorosłości spotka po prostu. Że te święta będą coraz bardziej inne i to właściwie tylko dlatego, że tych ludzi będzie coraz mniej. Coraz będzie więcej pustych krzeseł, pewnie jakieś, wiecie, święta u innej rodziny, inne tradycje, coś dziwnego, chcę uciekać stamtąd, w ogóle co to za święta. A teraz już mnie na przykład fakt, że może nie być, nie wiem, karpia w święta, mnie nie przeraża. Kiedyś mnie przerażał brak karpia w święta. Chociaż miałabym problem ze świętami bez barszczu z uszkami. No ale zawsze sobie można taki barszcz zorganizować, nie? Po prostu. Właśnie o tym mówię, nie? Że można się dostosować do danej sytuacji, ale można też wprowadzić do trudnej sytuacji swoje jakieś rzeczy, które pozwolą przetrwać. Albo pozwolą ten czas uczynić trochę milszym, łatwiejszym. Bo doskonale wiem, że święta potrafią być czasem bardzo trudnym. A przez to, że presja jest tak ogromna, żeby to był cudowny, magiczny czas, no to jest tym trudniej. Bo wtedy jest tym gorzej, bo jest większy kontrast. Więc to chyba taka dzisiaj moja historia, pewnie trochę smutna, ale wydaje mi się, że ona się kończy dobrze. I jest totalnie ode mnie, totalnie opowiadana z głowy, bez notatek. Mam nadzieję, że się w niej połapaliście. To takie w sumie bardziej pogadajmy o życiu, prawda? Wersja Kastnas. W każdym razie wiem, co to są piękne święta. Wiem, co to są okropne święta. I wiem, co to są pierwsze święta, w których zaczyna człowiekowi zależeć. I to naprawdę może się przytrafić, czego bardzo, bardzo wam życzę. I teraz na koniec ostatnie pytanie, a czy ostatnie, nie ostatnie pytanie, tylko pytanie na 18 grudnia w półdekadniku, który możecie kupić na www.półdekadnik.pl albo www.małekońceświata.pl. Jeżeli planujecie półdekadnik komuś dać na święta, to tylko powiem, że pewnie do 21, jak złożycie zamówienie, to jeszcze dojdzie na piątek. Ale dla wszystkich tych, którzy są z Warszawy albo z okolic i chcieliby bardzo mój podpis na książce albo na półdekadniku, niezależnie od tego, czy macie te książki, czy ich jeszcze nie macie, albo w ogóle ich nie macie, bo na przykład słuchaliście audiobooka, to w środę Środa to będzie 21 grudnia. Datami się nie znam, ale w środę. Teraz tą, która nadchodzi. Od godziny 17 będę siedziała tyle, ile trzeba we Wrzeniu Świata. To jest taka kawiarnio, księgarnia. Właściwie przy Nowym Świecie, tylko z tyłu Nowego Światu, w Warszawie. Tam będzie można ze mną się spotkać, zdobyć autograf, zrobić sobie zdjęcie, poprosić o dedykację. Niezależnie od tego, czy na książce, czy na półdekadniku, czy na kartce, którą sobie gdzieś tam wsadzicie w coś, ale będzie można też przede wszystkim tam te półdekadniki i książki kupić. Jeżeli boicie się, że albo zapomnieliście się, że co? Że po prostu za późno zaczęliście kupować przed świętami. No i to jest też taka jedyna opcja, żebym ja gdzieś tam się podpisała, bo wiem, że bardzo wielu z was chce. Nie ściemniam, ale tak jest. Na 18 grudnia jest pytanie w półdekadniku. Czego byś nigdy, przenigdy nie zrobił albo nie zrobiła? Albo nie zrobiło. To jestem bardzo ciekawa, co mi napiszecie w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Słyszymy się jutro. Będą wasze historie jutro na 100%. Dzisiaj była długa moja historia. A do świąt zostało 6 dni. Do usłyszenia.